Radio Kala, WPRM.
Oto audycja Okona NGO. Ja nazywam się Justyna Tawicka, kłaniam się nisko, a nasi goście. Zuza Poźniak, właśnie pytałam przed audycją, czy na pewno Późniak, czy Poźniak, bo czasami jest różna pisownia, no i właśnie teraz się zamotałam. Zuza Poźniak i Tomasz Pisarzewski z Fundacji imienia Leny Grochowskiej w Warszawie. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie i zanim zacznę zadawać Wam troszkę pytań, oczywiście umówiliśmy się przed audycją, że sobie przerywamy, wchodzimy w słowo i właściwie wszystko wolno, to tytułem wstępu chciałam naszym drogim słuchaczom przypomnieć, jeśli jeszcze nie wiecie, o co tak naprawdę chodzi w fundacji imienia Leny Grochowskiej w kontekście naszego programu Okona NGO. Otóż oddział Fundacji imienia Leny Grochowskiej warszawski jest stosunkowo młodzikiem, ponieważ rozpoczął swoją działalność w połowie 2021 roku. Dobrze mówię? Tak? Zgadza się? Kiwają głowami? Dobrze.
Zgadza się.
I to jest miejsce w Warszawie, które nawet jak się już pojawiło, było bardzo nowe, stało się bardzo szybko miejscem innowacyjnym i bardzo szybko skoncentrowało wokół siebie chyba tę misję, o którą Wam chodziło, czyli integracja nas ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Okolica jest piękna. Z tego, co wiem, to sąsiedzi bardzo często przychodzą tam na pyszności i na kawę. I o kawie jeszcze będzie, obiecuję. Ale teraz jeszcze jedno słowo. 300 metrów powierzchni, dwie pracownie, ceramiczna i piekarniczo-cukiernicza. I na początku znalazło w niej zatrudnienie 17 osób z niepełnosprawnością. I teraz poprawcie mnie, jeśli ja źle myślę albo mam nie takie do końca wiadomości, ale z tego, co wiem, to te osoby, to osoby z zespołem Aspergera w Centrum Autyzmu, chorobami genetycznymi i również mutyzmem. I te wszystkie osoby do Was trafiły. W jaki sposób? I to już pierwsze pytanie kieruję do Was.
Dobrze, to może na początek pobliżmy trochę temat, ponieważ Jasne. Oddział Fundacji Leny Grochowskiej w Warszawie ma jakby swoje dwie siedziby. Mhm. Ta, o której mówisz, znajduje się na ulicy Poloneza na Ursynowie i tam dokładnie to, co powiedziałaś, mamy pracownię cukierniczą, piekarnię, jakby pieczemy, wyrabiamy rzemieślnicze pyszności oraz pracownię ceramiczną. Natomiast w Warszawie mamy jeszcze drugi oddział, który jest jeszcze młodszy niż ten na Poloneza, a mianowicie w kawiarnię, w której miałyśmy przyjemność pić kawę.
Tak.
I kawiarnia jest z nami od 2023 roku.
I teraz, więc... przepraszam, zdradziłaś to, co ja chciałam powiedzieć, bo właśnie dlatego to my i w drugiej części naszego spotkania miało być dużo, dużo o kawiarni, ale jeszcze będzie. Jesteśmy na żywo, rozmawiamy, więc niech się dzieje. Kawiarnia to my. Tomku?
A myślałem, że to ja mam to w nazwie i to właśnie o to chodziło.
To też.
Warszawski oddział Fundacji Leny Grochowskiej, tak jak powiedziałaś, powstał w 2021 roku. Natomiast to nie są początki fundacji. Początki mm-hmm. fundacji to jest 2014 rok i mm-hmm. Siedlce.
Tak,
w Siedlcach powstała siedziba fundacji i w tych czasach jeszcze fundacja skoncentrowana była głównie na wsparciu repatriantów w powrocie do Polski. Mhm. Fundacja zajmowała się kompleksową organizacją powrotu tych osób z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu. Oferowaliśmy wówczas mieszkania, proces adaptacji do pracy, proces adaptacji językowej również, bo to były osoby, które jednak z Polską nie miały przez kilkadziesiąt lat kontaktu, też raczej wyobrażały sobie to, jak wygląda Polska, niż jakikolwiek kontakt z nią miały. I to tak naprawdę były pierwsze lata funkcjonowania fundacji, jeszcze tylko w Siedlcach. Natomiast kolejny etap to już był rok 2019, czyli pierwszy warsztat rękodzieła artystycznego. Warsztat, który również powstał w Siedlcach z taką misją zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, głównie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mhm. To, o czym mówiłaś wcześniej, wymieniając grupy osób, które są zatrudnione w Warszawie, to tak naprawdę jest tylko część osób, które są u nas zatrudnione. bardzo często nasi pracownicy mają obiekcje do tego, jak ich przedstawiamy, bo rzeczywiście jakby mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, ale to są właśnie osoby w spektrum autyzmu również, to są osoby z zespołem Downa, to są osoby również z chorobami psychicznymi, między innymi ze schizofrenią. Tak. Więc to jest pełne spektrum osób z niepełnosprawnościami, które z rynku pracy w zasadzie były wykluczone. Tak.
Wspomnieliście o warsztatach. Wy prowadzicie, mówię wy jako fundacja, prowadzicie warsztaty inne niż wszystkie. Są to warsztaty rzemieślnicze, bo mówimy zarówno o tych ceramicznych, jak i o tych piekarniczo-cukierniczych, ale to są warsztaty współprowadzone właśnie przez tych pracowników z niepełnosprawnościami. Czego uczą takie warsztaty i to czego uczą obydwie strony? Bo myślę, że my też się musimy i powinniśmy sporo od takich ludzi nauczyć.
Akceptacji i cierpliwości. Zdecydowanie. Zaczęłabym od tego. Staramy się, żeby w każdym, no, praktycznie w każdym naszym oddziale nasi pracownicy z niepełnosprawnościami są też bezpośrednio zatrudnieni na stanowisku na przykład instruktorów ceramicznych, tak? Jakby gdzieś też trochę misją fundacji jest to, żeby połączyć te środowiska, bo ja osobiście trochę mam wrażenie, że pomimo tego, że jakby świadomość społeczna jest duża, to nadal jest bardzo mała. Więc, więc to, że nasi pracownicy uczestniczą w tych warsztatach, myślę, że też dla osób, które do nas przychodzą, jest to bardzo cenne doświadczenie, bo nagle się okazuje, że te warsztaty idą, że wychodzą z tego piękne rzeczy, że można się przy tym dobrze bawić i tak naprawdę dwie strony mają z tego super satysfakcję.
Kto może wziąć udział w takich warsztatach? Od bardzo młodej osoby, od juniora do seniora, mówiąc krótko?
Dokładnie, od juniora do seniora. Też jakby oferta tych naszych warsztatów, bo tak jak już wspomniałaś, czy to jest wyrabianie chleba, czy to jest, nie wiem, zdobienie pierników, czy to są właśnie warsztaty ceramiczne, które chyba uważam są u nas jakby najbardziej słyniemy z warsztatów ceramicznych.
I tych pięknych wyrobów, miałam okazję je podziwiać, są naprawdę niesamowite. O wyrobach, jak pozwolisz, zaraz powiem, jasne, bo aż się wyrywam, żeby już to powiedzieć.
Tak, więc często, no, oferta naszych warsztatów jest bardzo elastyczna, czyli przykładowo, jeżeli grupa, nie wiem, dzieciaków jest zainteresowana warsztatem, pewnie, czemu nie? Zorganizujemy te warsztaty pod grupę dzieciaków. Jeżeli grupa osób dorosłych, tudzież seniorów, tak jak wspomniałaś, nie ma absolutnie problemu. Jakby no jest to taka branża, że każdy w niej znajdzie coś dla siebie i zawsze z tego wychodzą jakieś fajne efekty.
Przed audycją rozmawialiśmy, mam nadzieję, że tutaj nie zdradzę niczego tajnego, uśmiecham się oczywiście, rozmawialiśmy o sieci hoteli Arche, w tym Arche Poloneza, gdzie jakby osoby, które goszczą w tym, goście po prostu tego hotelu, mogą podziwiać właśnie te rzemieślnicze wyroby waszych pracowników podopiecznych fundacji. I są to i przepiękne kafle, przepiękne lampy. Także też Państwa zachęcamy, żeby zobaczyć te artystyczne dzieła sztuki, bo w środowisku artystycznym są to przedmioty bardzo uznawane. Taka opinia jest i serdecznie Wam gratuluję tego
rodzaju.
Miło nam to słyszeć, bo rzeczywiście dla nas też bardzo istotne jest to, żeby nasze produkty cechowała jakość i rzeczywiście wysoka jakość artystyczna tego produktu, żeby naszą misją nie było tylko i wyłącznie dawanie miejsca aktywności osobom z niepełnosprawnościami, ale też, żeby nasi pracownicy tworzyli wysokiej jakości produkty. Tak naprawdę to oni czują przede wszystkim dumę z tego, jakie te produkty są, kiedy te produkty trafiają do swoich końcowych odbiorców. I jeszcze tylko a propos tego przerywania i poprawiania siebie, powiedziałaś podopiecznych. To jest to słowo, którego my w ogóle nie używamy. My używamy słowa pracownicy, dlatego że my zatrudniamy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami. Nie opiekujemy się nimi, tylko tak naprawdę dajemy im te możliwości do pracy i do osiągania samodzielności. Do samodzielności poprzez pracę.
Dziękuję, że mi zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście coś w tym jest. Ja powiedziałam podopieczny i nawet byłam zadowolona, że użyłam tego słowa, ale w tej chwili...
Coś się nie zgadzało.
Coś się nie zgadzało, więc wróćmy do pracowników. Więc popatrzcie, przychodzą ludzie do pracy i razem z tą pracą dostają coś o wiele, wiele więcej, bo dostają samoświadomość, samoakceptację. Ta przygoda z pracą zmienia się w całkowicie inny, nowy rozdział w ich życiu. Życie pracowników fundacji nabiera smaku, nomen omen, a skoro o smakach mowa, więc zbliżamy się powoleńku do kawiarni, to my, ale chciałam was jeszcze zapytać o właśnie tą pracownię piekarniczo-cukierniczą i te cudowne ciasta, pączki, drożdżówki, tak żeby naszym słuchaczom troszkę pociekła ślinka. Powiedzcie proszę, co to znaczy w tym kontekście mniej znaczy więcej, bo tą regułą ponoć kierują się pracownicy właśnie waszej pracowni cukierniczej, tak żeby zapachniało tymi wypiekami w radio.
Dobra, to już pachnie, ja zacznę, ewentualnie Tomek dopowie. Przede wszystkim staramy się, że podobnie tak jak z ceramiką, tak samo z wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, jakby te rzeczy są domowe. Ja wiem, że to jest trochę oklepane słowo, że coś jest domowe, ale bardzo się skupiamy na tym, żeby one powstawały z naturalnych składników, żeby były świeże, żeby były robione na bieżąco, żeby to nie była wielka masowa produkcja, tylko jakby tak jak pewne działania fundacji, w sumie wszystkie robimy z serduchem, tak samo, no kurczę, ja wyznaję zasadę, dobre ciasto i dobra drożdżówka ma dużo serca i ona tylko wtedy smakuje. Mm-hmm. A jeszcze dodatkowo, jeżeli skupiamy się na tym, żeby właśnie to były produkty naturalne, wysokiej jakości, to no to właśnie znaczy, mniej znaczy więcej. No mm-hmm. Kurczę, mamy dobrą mąkę, dobre jajka i mamy pyszną drożdżówkę.
I macie też pyszną kawę i teraz obiecane to w nazwie, poza Tomaszem, to, czyli to my. Najnowszą odsłoną aktywności warszawskiego oddziału Fundacji im. Leny Grochowskiej jest kawiarnia To My. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ona została otwarta we wrześniu 2023 roku. Dobrze
tak.
Wiem?
Zgadza się. Mm-hmm.
W samym centrum Warszawy, zanotujcie sobie, drodzy słuchacze, adres, jeżeli jeszcze tam nie byliście, Aleje Jerozolimskie 42 i to jest kawiarnia dobrych wartości. Też tak jak powiedziałaś o domowych ciastach, to też te dobre wartości bywają czasami pojęciami w cudzysłowie troszkę wyświechtanymi, ale ja ich raczej chciałabym bronić, bo w tym kontekście to jest idealny zbitek słów, ponieważ tam w tej kawiarni naprawdę istnieją i mieszkają i urodziły się dobre wartości. Począwszy od ludzi, którzy tam pracują, którzy to miejsce tworzą, właśnie pracowników, jak zwrócił uwagę Tomasz, jak po całą waszą aktywność, bo przypomnijmy, tam też odbywają się warsztaty i ceramiczne, cukiernicze chyba też, prawda?
Zdarzają się. Tak, to prawda. Polonez nas zaopatruje.
Cudownie.
Współpracujemy.
Liczne wydarzenia kulturalne, integracyjne. I pytanie właściwie mam jedno. Czy to nie jest sen, takie miejsce?
Nie wiem, co ci odpowiedzieć.
Bo to jest spełnienie marzeń bardzo wielu osób, które bardzo długo nie umiały znaleźć pracy. Miałam przyjemność być w tej kawiarni. Widziałam na własne oczy, jak to funkcjonuje, z jakim zapałem i prawdziwą pasją, niewymuszoną radością funkcjonują tam pracownicy, którzy na co dzień mają o wiele, wiele więcej przeszkód do pokonania niż my.
Nie wiem, czy sen, ale na pewno to jest jakieś... Trzeba było mieć bardzo dużo wiary w to, żeby to miejsce się zmaterializowało, bo dzięki dzielnicy Śródmieście udało nam się uzyskać lokal na bardzo preferencyjnych warunkach, natomiast lokal, który nie zapowiadał tego, co się wydarzyło, dlatego że potrzebny tam był rzeczywiście kapitalny remont i oprócz nakładów finansowych rzeczywiście potrzebne było bardzo dużo wiary w to, żeby uwierzyć, że to miejsce będzie tak wyglądało, jak obecnie wygląda i rzeczywiście stanie się takim fajnym miejscem spotkań i miejscem pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w centrum miasta, czyli w sumie takim miejscem, którego nie było.
To prawda, jakby to my na Alejach jakby jest w okolicy jedyną kawiarnią społeczną, przynajmniej z naszego researchu tak wynika. Mm-hmm. Inne są nieco dalej. No i to chyba chcę nawiązać do tego, o czym mówiłaś na początku. Wydaje mi się, że nie ma większej satysfakcji z pracy niż zadowolony pracownik. Byłaś też u nas, tak. Jakby kolokwialnie mówiąc, piłaś z nami kawę, więc tak. Wiesz, jaki u nas jest klimat.
Tak, jest niesamowity i potwierdzam to, Państwo zresztą też to możecie sprawdzić, śledząc media społecznościowe, że atmosfera tego miejsca też przekłada się na relacje i emocje osób, które z niej wychodzą, bo najczęściej wracają. Piszą, że jest barwna, że jest niespotykana atmosfera. Wystrój jest niesamowity też.
Jest bardzo kolorowo.
Jest bardzo kolorowo, jest bardzo barwna. I co ciekawe, każdy talerzyk ma swoją historię.
To prawda. Z racji tego, że jakby nasi pracownicy tworzą ceramikę, to we wszystkich naszych kawiarniach, zarówno w Warszawie, w Gdańsku, jak i w Siedlcach, ceramika, z której pijecie kawę, na której jecie ciastka w naszych kawiarniach, jest naszym wyrobem.
I tam są, można powiedzieć, nie tylko serce, ale też linie papilarne, więc każdy ten produkt jest okraszony pełnym indywidualizmem, tak jak liście na drzewie, nie ma dwóch podobnych.
Dokładnie tak. I jak się bije talerz, to zawsze jest szkoda, bo wiemy, że drugiego takiego
nie ma.
Co jest jeszcze fajne, no, przychodzicie do kawiarni i możecie wyjść z filiżanką, w której piliście kawę, więc myślę, że...
Nie ma lepszej reklamy w tym momencie, naprawdę. Powiedzmy jeszcze coś, co jest bardzo ważne, że w tej kawiarni dobrych wartości, tym razem to podkreślę, pracownikami są osoby z niepełnosprawnościami. Jakimi najczęściej?
Zazwyczaj, znaczy na Alejach Jerozolimskich zatrudniamy pracowników głównie z zespołem Downa, spektrum autyzmu i obniżonej sprawności intelektualnej.
Są kelnerami, są baristami.
Tak, zatrudniamy pracowników, jakby trochę aleje możemy sobie podzielić na dwie oddzielne pracownie, tak to nazwijmy, a mianowicie kawiarnia, która znajduje się na dole, że tak powiem, tam jest serce kawiarni, oraz pracownia ceramiczna. Więc de facto zatrudniamy na Alejach pracowników na stanowisku kelner-barista oraz na stanowisku ceramik.
I wchodząc do kawiarni, widzimy również przepiękną ceramikę. Czy można ją od razu kupić na miejscu?
Tak, podobnie jak tą, z której pijesz kawę.
Tak, bo właśnie mówiłaś, że można wyjść z własną filiżanką, tak, niezależnie tak. Od tego wolałam podkreślić, że można po prostu kupić wybrane przez siebie
jak
produkty.
Myślę, że nawet ciężko nie kupić.
Oj, bardzo, bardzo.
W każdym naszym oddziale tak naprawdę możecie nabyć naszą ceramikę. Mhm.
Tak jak powiedziałaś, Zuza, te relacje nas uczą wyrozumiałości, tolerancji, pracowników wiary w siebie, samoakceptacji. W dużym skrócie wiemy, co oferuje kawiarnia, to my emocjonalnie. A co oferuje kulinarnie, pochwalcie się, bo gofry...
No ciastka z poloneza z drugiego naszego
A o tych bajglach i gofrach to, drodzy słuchacze, można zrobić odrębną audycję, naprawdę, naprawdę, jest przepysznie. Powiedzcie proszę z innej strony, bo uśmiechamy się, żartujemy, ale zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji i z tego, ile takie miejsce potrafi dać ludziom i jak bardzo ono jest unikatowe. Powiedzcie proszę, w jaki sposób ekonomia społeczna pomaga odnaleźć siebie, odzyskać siebie poniekąd. Ekonomia społeczna może brzmi troszkę sucho, ale takie miejsca są dziećmi ekonomii społecznej.
Tak, no my jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym i mówimy to z dumą, dlatego że to jest część naszej misji. W zasadzie to jest podstawa naszej misji, czyli dawanie zatrudnienia osobom, jak to się mówi wnioskowo, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tak? Natomiast jakby za tą nazwą tak naprawdę kryją się poszczególne historie. Za tą nazwą jest kilkadziesiąt osób, w tym momencie około 90 osób z niepełnosprawnościami, które zatrudniamy we wszystkich oddziałach w całej Polsce. Dla nas mówienie o tym, że jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, to jest tak naprawdę pokazywanie tych osób, pokazywanie tego, co one zrobiły, w jaki sposób się rozwijają. To też są niesamowite postępy, które my jesteśmy w stanie zaobserwować na przestrzeni tych miesięcy czy lat, od rozpoczęcia pracy aż do chwili obecnej. Szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami to jest widoczne od czasami wycofania przy rozpoczynaniu pracy, pracy, takiej rzeczywiście takiego dystansu, który jest wytwarzany przed nieznajomej grupie, po pełną akceptację tej grupy i w zasadzie i na końcu też nas jako części tej grupy.
Myślę, że w ogóle ogromny progres następuje w momencie, w którym osoba z niepełnosprawnością trafia do środowiska pracy. To są zupełnie nowe bodźce, to jest zupełnie nowa przestrzeń, to są nowe umiejętności, których trzeba się nauczyć i jakby obserwowanie tego progresu, bo on naprawdę postępuje. Chociażby na przykładzie tego, że będę rzucała imionami, ale może dzięki temu poznacie naszych baristów i ceramików. Chociażby od tego, że pracownicy zaczynają na przykład dojeżdżać sami do miejsca pracy, gdzie wcześniej tego nie robili. Zaczynają 15 minut przed skończeniem pracy wiedzieć, że należy się przebrać, że czas pracy dobiega końca. Trochę tutaj działa taka rutyna, która uważam jest bardzo korzystna, bo jakby przez to oni lepiej później są w stanie odnaleźć się społecznie w pewnych sytuacjach. Więc niewątpliwie ten progres jest ogromny. Od pierwszego wejścia do kawiarni, powiedzenia cześć, tak, do mnie, do Tomka, do innych współpracowników, do witania każdego gościa dzień dobry. Jakby są pewne rzeczy, które dla nas są proste
i oczywiste,
natomiast dla naszych pracowników one są często bardzo trudne do wypracowania i wymagają od nich ogromu czasu i ogromu wysiłku i zaangażowania, więc każdy taki następujący progres jest dla nas po prostu wow.
Czy waszym zdaniem zrobiłoby się im miło, gdyby wymienić ich z imienia i pozdrowić, jak będą słuchać audycji lub podcastu?
Boże, to ja bym teraz musiała wymienić prawie 100 osób, ja nie dam rady.
To pomyślcie chociaż o reprezentacji, a ja Państwa zaproszę na króciutką przerwę muzyczną, również w temacie to, bo to będzie również to. No i cóż, słyszymy się już za chwileczkę. Some people live their dreams.
There are no eyes.
Toto, I'll be over you. To jest audycja Okona NGO. Przed mikrofonem Justyna Tawicka. Witam po przerwie i przypomnę, że naszymi gośćmi są Zuza Poźniak i Tomasz Pisarzewski z Fundacji imienia Leny Grochowskiej, Oddziału Warszawskiego. Fajnie bardzo, że jesteście i od razu biję się w popiersie, bo przed przerwą muzyczną zachęciłam, żeby pozdrowić wszystkich pracowników. Rzeczywiście macie rację, trudno pozdrowić prawie setkę osób, ale intencje były dobre.
Ale jesteśmy dumni z tej setki.
Tak, i moglibyśmy zrobić takie specjalną edycję tej audycji, żeby po kolei wymieniać te wszystkie nazwiska. Także pozdrawiamy wszystkich przez duże W, bo naprawdę jest to świetny, świetny zespół. Ale korzystając z tego, że jesteśmy teraz razem, chciałabym tak troszkę eksperymentalnie poprosić was o to, żebyście odpowiedzieli sami na jakieś pytania zadane sobie, bo być może nie zapytałam o coś, o czym chcielibyście powiedzieć.
W przerwie tak rozmawialiśmy, mm-hmm. Krótko zapytałaś o pierwszy dzień w pracy.
Tak, byłam bardzo ciekawa.
I ja tak sobie przypomniałem, może nawet nie pierwszy dzień, ale moje pierwsze dni i trochę tak mi się wydaje, jakby to był inny świat. To był 2022 rok, to był maj, i byliśmy no tak naprawdę krótko po eskalacji wojny w Ukrainie i po napływie setek tysięcy, ponad miliona uchodźców z Ukrainy. I wtedy fundacja bardzo mocno zaangażowała się w pomoc osobom uciekającym przed wojną. Zorganizowaliśmy sieć 5 domów uchodźcy, czyli takich dużych obiektów, które wcześniej służyły jako biurowce, akademiki, które zaadaptowaliśmy na potrzeby zbiorowego zakwaterowania. Natomiast jakby z myślą też o tym, żeby one, stąd też nazwa, żeby one stwarzały taką domową atmosferę, mhm. domowy klimat, tak żeby to nie było noclegi na halach sportowych, tak jak to wtedy zwykle
tak.
było, tak. Tylko żeby rzeczywiście dać jakąś namiastkę domu tym, którzy uciekają często z jedną torbą, więc i tak sobie myślę, że właśnie to były moje pierwsze dni w fundacji, kiedy funkcjonował pierwszy dom uchodźcy jeszcze na warszawskim Grochowie, a już powstawały 4 kolejne i przez następne 3 lata każdego dnia udzielaliśmy pomocy ponad 1000 osobom z Ukrainy.
Każdego dnia.
Każdego dnia, więc w tym czasie ponad 800 tysięcy osób uzyskało u nas schronienie. W tym momencie już prowadzimy tylko jeden dom uchodźcy w Siedlcach i tam w tym momencie jest 350 osób, więc widzimy, że cały czas ta pomoc jest potrzebna.
Tak, Zuza, twój dzień pierwsze wrażenia?
Też był w maju, ale znacznie później. No ja przede wszystkim pomyślałam sobie, że trafiłam do pięknego, kolorowego miejsca i poczułam tą domową atmosferę, o której mówiłyśmy. I chyba, że to jest miejsce dla mnie. I jak sobie o tym myślę teraz, jak czasem pracuję w fundacji rok, więc stosunkowo krótko, ale zawsze się śmieję, że jak ktoś się mnie pyta, ile pracuję w fundacji, to ja mówię, że 3 miesiące, bo mm-hmm. jakoś tak dużo u nas się dzieje, jakby tak dużo robimy i nasza praca jest tak bardzo różnorodna, ale zarazem indywidualna, że ja nie czuję tego upływu czasu. Ja zawsze mówię, no 3 miesiące, a w sumie zaraz mija rok.
Mm-hmm. Co w was ta praca zmieniła?
Ja się nauczyłam cierpliwości i pokory.
Tomku?
Tak myślę, czy ja się nauczyłem cierpliwości, czy raczej właśnie nie nauczyłem się tego, żeby w jednym momencie robić 10 rzeczy. To chyba
ale to chyba każdy.
Multitasking jest stety lub niestety znakiem naszych czasów.
I naszych czasów, i NGO-sów.
I NGO-sów, tak. Chciałam jeszcze nawiązać do czegoś, co wydaje mi się bardzo ważne, to znaczy powiedzieliśmy o konkretach, czyli o przepięknych produktach, o warsztatach, innych niż wszystkie, o kawiarni dobrej wartości, ale wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, o czym mówiliście, są relacje. Czy relacje pracowników, celowo unikam słowa podopieczni, relacje pracowników między nimi samymi również ewoluują w trakcie ich pracy, uczą się też siebie nawzajem, nie tylko wykonywanych czynności?
3 razy na godzinę, słuchajcie, jakby... Tutaj, tu się dzieje magia. Ile charakterów, ile ludzi, tyle przeróżnych relacji i one rzeczywiście, jak ja się śmieję, i się kochają, i się nienawidzą. I jakby to się tak dynamicznie zmienia.
Życie.
Tak, ale dzięki temu mam wrażenie, wszystkie nasze miejsca są, może to będzie złe określenie, żywe, naturalne. I jak ktoś ma rzucić filiżanką, to rzuci filiżanką. Jak ktoś ma się uśmiechnąć, to się uśmiechnie. I ja osobiście uważam, że to jest piękne.
Tak, ja chciałam, tak. Przepraszam, że ci przerwę. Tak, właśnie.
Przerywamy też, sobie, tak się umawialiśmy.
Też chciałem powiedzieć, że to jest grupa, która żyje, która ma własną dynamikę i nie tylko w ramach jednego oddziału, tylko nasi pracownicy, pomimo tego, że są rozsiani po całej Polsce, bo mamy 2 oddziały w Warszawie, mamy oddział w Siedlcach, w Łochowie, w Gdańsku.
Oni się wszyscy znają,
pomimo tego, że my mamy możliwość tak naprawdę parę razy w roku tylko się spotkać w jakimś większym gronie, ale oni się wszyscy znają, ta wspólnota jakoś trwa, w sumie to niezależnie już od nas, prawda?
Tak, dokładnie, często my się czegoś dowiadujemy od nich praktycznie każdego dnia. Trochę wracamy do początku naszej rozmowy i o tym progresie, o którym mówiliśmy. To, o czym ja mówiłam, o tej społeczności, jakby o tej odnajdywaniu jakby tej aktywizacji zawodowej w tym środowisku pracy, między sobą, nawiązywaniu tych relacji, to jest wszystko ze sobą bardzo mocno połączone i zarówno tak jak dostrzegamy u naszych pracowników progres, jeżeli chodzi o wykonywanie czynności, o dojazdy do pracy, tak samo następuje taki progres w relacjach społecznych. Może właśnie przez to, o czym mówi Tomek, że tworzą tak dużą grupę, że tak powiem, wspólnie w jednej firmie, tak, w jednej fundacji. Ja się zawsze śmieję, wszyscy robicie jedną robotę, ale to bardzo dobrze na nich wpływa. Tak samo w kontekście właśnie tych relacji społecznych, przez co później my na przykład dowiadujemy się o tym, że nie wiem, gdzieś idą do innej grupy, idą na terapię zajęciową, nagle zaczynają funkcjonować lepiej. Więc myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, o którym należałoby powiedzieć.
Ja obiecuję, że po audycji pojawi się podcast i w tym temu podcastowi będzie towarzyszył tekst i w tym tekście ja też zamieszczę wszelkie informacje, gdzie można Was znaleźć w internecie, poza tym, że warto być i po prostu na własnej skórze na własne oczy i na własnym podniebieniu poczuć to wszystko, o czym rozmawialiśmy, ale podajcie proszę adresy Waszych stron i mediów społecznościowych już teraz. Pamiętasz?
Tomy Kawiarnie Warszawa.
www.fundacjalenygrechowskiej.pl.
Fantastycznie, a ja to wszystko jeszcze napiszę i przy okazji też tradycyjnie, bo nie zrobiłam tego na początku, pozdrawiam FRSO, czyli Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaprzyjaźnioną z Radiem Praga, dzięki której to fundacji miałam okazję i przyjemność Was poznać.
I zaprzyjaźnioną również z nami, więc również pozdrawiamy.
Fundacja imienia Leny Grochowskiej jest fundacją w Polsce bardzo rozpoznawalną. Natomiast niezależnie od tego warto mówić o tym, że jest to miejsce potrzebujące wsparcia. W jaki sposób można Was wesprzeć? Otwartym tekstem, proszę, mówcie.
Myślę, że najlepiej do nas przychodzić i kupować nasze produkty.
Bo... jeść nasze drożdżówki. Chodzić na nasze warsztaty.
Dokładnie, bo tak naprawdę to jest ta forma, przez którą najbardziej można docenić naszą pracę i docenić pracę naszych pracowników.
Fantastycznie. Tym sposobem dotarliśmy do brzegu dzisiejszej audycji. Drodzy słuchacze, przypomnę, że fantastycznymi gośćmi byli dzisiaj Zuza Poźniak i Tomasz Pisarzewski z Fundacji imienia Leny Grochowskiej w Warszawie. Ja nazywam się Justyna Tawicka. To była audycja Oko na NGO. Kłaniam się nisko, do usłyszenia za 2 tygodnie i to co, tym razem zostawiam Was w ramionach głosu. Jakież zaskoczenie zespołu Toto, bo dziś Toto nam króluje. I won't hold you back. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Pa, pa.
Radio Praga.